Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym podzielić się przesłaniem, które jest i proste, i zarazem głębokie. Przesłaniem o wielkiej miłości Boga względem błądzących. Jako grzesznicy po Adamie, którzy dziedziczymy po pierwszych naszych rodzicach skłonność do złego, jest to pewna tajemnica, nie wiemy jak to się dzieje, ale faktycznie wystarczy popatrzeć nawet na małe dzieci, że już wykazują się grzesznością, już wykazują się egocentryzmem, samolubstwem. Wystarczy zobaczyć taką na przykład scenkę, jak jedno dziecko ma zabawkę, drugie podchodzi, chce od niego nawet na chwilę wziąć, tamto mu nie daje, mówi to moje stanowczo, prawda? Wystarczy popatrzeć, jak dziecko czasem protestuje w sklepie, kiedy mama mu nie chce czegoś kupić, rzuca się na podłogę i krzyczy. Jesteśmy grzeszni z natury. Po naszych pierwszych rodzicach, którzy przekroczyli zakaz Boży, dali posłuch szatanowi. Ale w tym wszystkim cudowna jest miłość Boża, bo Bóg nie pragnie zguby ludzi bezbożnych, ale ich zbawienia. I omówimy dwie takie proste przypowieści Pana Jezusa o zaginionej owcy i o zgubionej drachmie. Ewangelia według Łukasza, 15 rozdział, od 1 do 10 wersetu. Przychodzili do Niego też celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać, a faryzeusze i nauczyciele prawa szemrali. Ten przyjmuje grzeszników i jada razem z nimi. Opowiedział im wtedy taką przypowieść. Kto z was, mając 100 owiec, gdy straci jedną z nich, nie pozostawi 99 samych na pastwisku i nie idzie za zaginioną, aż znajdzie? Kiedy zaś znajdzie, z radością wkłada ją na swoje ramiona, a następnie wraca do domu, zwołuje sąsiadów i przyjaciół i mówi do nich, cieszcie się ze mną, ponieważ znalazłem moją zaginioną owcę. Mówię wam, że w niebie będzie większa radość z powodu jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Zauważmy, że kontekstem tej przypowieści Pana Jezusa, tego podobieństwa, jest postawa faryzeuszy i nauczycieli prawa. Mieli żal do Pana Jezusa, że On chętnie głosił Słowo Boże celnikom i grzesznikom. Przypomnijmy sobie pokrótce, co to byli celnicy. To byli poborcy podatkowi, Żydzi, którzy sprzeniewierzyli się swojemu narodowi, bo pobierali podatek na rzecz znienawidzonego Imperium Rzymskiego, które okupowało Ziemię Świętą i, można powiedzieć, ograniczało wolność ludu Bożego. I uchodzili za takich nieuczciwych ludzi. Na przykładzie Zacheusza opisanego w Ewangelii Łukasza też widzimy, że często nadużywali swoich kompetencji, wyłudzali od ludzi czy wymuszali więcej środków, niż to im rzeczywiście przysługiwało. Uchodzili za jednych z najgorszych ludzi. Nikt nie chciał z takich pobożnych Żydów się z nimi przyjaźnić, spotykać, czy też wydać córki za mąż za kogoś takiego, czy kogoś z takiej rodziny, czy też właśnie, żeby syn się żenił z córką takiego celnika. Więc uchodzili za taki jeden z najgorszych gatunków ludzi. Czytamy też, że grzesznicy garnęli się, żeby słuchać Pana Jezusa. A faryzeusze i nauczyciele prawa to byli ludzie, można powiedzieć, elita religijna. Oni uchodzili za oddzielonych od społeczeństwa, za bardziej świętych, bardziej wymagających moralnie, ale często to było bardzo powierzchowne. Pan Jezus przyrównał ich do grobów pobielanych, do ludzi, którzy tylko zewnętrznie, jak powiedział, oczyszczają kubek i misę, a wewnątrz są pełne obłudy i bezprawia. Często to była taka fasadowa pobożność, z jaką też i w naszym kraju często mamy do czynienia, gdzie coś można, powiedzmy, odgrywać pewną rolę człowieka religijnego dla jakichś nawet swoich własnych korzyści. I wiemy, co to jest taka obłuda religijna, bo z tym się stykamy. W zasadzie każdy może być na nią narażony, jeśli zacznie u niego występować rozdźwięk między wyznawaną piękną teorią a życiem. I ci ludzie szczególnie mieli poczucie wyższości, które wyrazili stwierdzeniem: ten przyjmuje grzeszników i jada razem z nimi. Musimy być świadomi, że w pierwszym wieku spożywanie wspólne posiłku było taką oznaką wspólnoty, takiego jakiegoś zaznajomienia się, bliższego nawiązania relacji. Pan Jezus, jak wiemy, nie szukał społeczności czy wspólnoty z ludźmi grzesznymi, żeby uczyć się od nich złych rzeczy lub uczestniczyć w jakichś ich złych uczynkach, ale żeby nieść im Boże światło. On samą swoją obecnością był tam jako światłość Boża, jako Syn Boży. I zamierzał ich po prostu pozyskiwać dla Pana Boga. W tym kontekście właśnie Pan Jezus mówi o przykładzie 100 owiec i okazuje się, pasterz jest zaskoczony taką historią, że jedna z nich mu zaginęła. Owce jako zwierzęta mają czasami taką tendencję, że niektóre się gubią. Odchodzą gdzieś od stada, zobaczy jakąś kępkę trawy, jakąś atrakcję się zapatrzy i gdzieś tam zboczy. Podobnie też z ludźmi. Mamy skłonność do błądzenia. Dzisiaj brat czytał już z Księgi Izajasza 53 rozdziału, że każdy z nas na własną drogę zboczył. Należałoby podkreślić to słowo własną, czyli samolubstwo tutaj odgrywa pewną rolę. Jakiś egocentryzm, egoizm, skupienie się na tym, co mi się podoba, a niekoniecznie, co się Panu Bogu podoba. Księga Przypowieści dość jasno mówi, że nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Wiele osób w życiu obiera różne kierunki, różne drogi, ale potem się okazują one zgubne i stają się takimi zagubionymi owcami. Ale kiedy pasterz znajduje tę jedną zaginioną owcę, z radością, jak czytamy, na swoich ramionach zanosi ją do domu, zwołuje sąsiadów i przyjaciół i cieszy się razem z nimi i oni z nim, że znalazł tę jedną zaginioną owcę. To jest oczywiście taki obraz, niekoniecznie tak musiałoby być w przypadku ludzi. Nie każdy może by tak aż entuzjastycznie na to reagował. Tylko na pewno jakiś dobry pasterz, troskliwy. Ale jest tu przykład, który ma zilustrować, że w niebie będzie większa radość z powodu jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. I to jest ciekawa myśl, że użyto słowa nawrócenie. Biblia Warszawska mówi o upamiętaniu. Inne przekłady mówią o pokucie. W grece występuje słowo, które oznacza zmianę myślenia. Oczywiście tu chodzi o zmianę myślenia o Bogu i o sobie. Człowiek, tak jak dalej byśmy czytali, syn marnotrawny wejrzał w siebie, mówi: zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko swojemu ojcu. Człowiek zaczyna patrzeć inaczej na swoje życie, zaczyna widzieć swój problem, że ma problem i zaczyna inaczej widzieć Boga i inaczej widzieć siebie. I to jest to nawrócenie, które powoduje też owoc godny nawrócenia. Gdy sięgniemy do Ewangelii według Łukasza nieco wcześniej, do 3 rozdziału, gdzie czytamy o Janie Chrzcicielu, to on mówi o owocach godnych nawrócenia. Zobaczmy Łukasza, 3 rozdział, 7 i 8 werset. Do tłumów, które przychodziły, aby się ochrzcić, mówił: plemię żmijowe, kto wam podsunął myśl, że można uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce godne opamiętania, inaczej nawrócenia. Nie próbujcie sobie wmawiać, naszym ojcem jest Abraham. Zapewniam was, Bóg może nawet z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, będzie wycięte i wrzucone w ogień. Także nawrócenie wiąże się z owocem, ze zmianą życia, zmianą postępowania. Zaczyna się od zmiany myślenia, a kończy na zmianie życia. I taka jest nauka całego Pisma Świętego. Kiedy apostoł Paweł mówił o swojej służbie, stojąc przed królem Agryppą, powiedział, zobaczmy w Dziejach Apostolskich, 26 rozdział, werset 20, Nawoływałem więc najpierw mieszkańców Damaszku i Jerozolimy, a potem całej krainy judzkiej oraz pogan, aby się nawrócili i zwrócili do Boga i pełnili uczynki godne nawrócenia. A więc nawrócenie, zmiana myślenia owocuje dobrym, zmienionym życiem. Nie wiem, czy wiemy, ale William Barclay, wybitny szkocki biblista, kiedyś zbadał odpowiednie historyczne książki i doniósł, że w czasach Pana Jezusa wśród uczonych w piśmie i faryzeuszów było powiedzenie: wielka jest radość z jednego grzesznika w niebie, który trafi do Gehenny, czyli do piekła. Oni uważali, że wielka jest radość w niebie, jak grzesznik idzie do Gehenny, czyli idzie na zatracenie. Pan Jezus mówi zupełnie coś odwrotnego, że w niebie jest wielka radość nawet z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Zatrzymamy się jednak nad tymi 99 sprawiedliwymi, którzy nie potrzebują nawrócenia. Czy mogą być tacy z natury? Nie. Z natury każdy potrzebuje nawrócenia. Również dzieci z rodzin chrześcijańskich potrzebują nawrócenia. Nie będzie to takie może spadnięcie z konia, jak w przypadku apostoła Pawła, oświecenie wielką światłością, ale uświadomienie sobie, że jestem grzesznikiem czy grzesznicą. Widzę, że rzeczywiście muszę oddać swoje życie Bogu, bo po prostu rodzice mi mówili prawdę, a mam już swoje jakieś tam grzeszki, czasem się zachowałem, czy zachowałam nie tak w szkole, okłamałam rodziców, czy okłamałem, coś tam było nie tak, więc trzeba oddać się Bogu. I wyznaję Bogu grzechy, oddaję się Bogu, potem przyjmuję chrzest, więc każdy potrzebuje nawrócenia. Więc można jedynie to tak rozumieć, że może być wspólnota chrześcijańska, w której jest rzeczywiście większość ludzi sprawiedliwych, w tym sensie, że są usprawiedliwieni z wiary, że są wierzący, że są nawróceni, że trwają w wierze i ktoś z nich zbłądzi. Ktoś z nich zbłądzi, gdzieś się pogubi w życiu, gdzieś tam upadnie duchowo i potem wraca i jest wielka radość i powinna być radość nie tylko w niebie, ale wśród ludzi wierzących, jeśli ktoś pobłądził z wierzących i potem wraca do duchowego zdrowia. A takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy rzeczywiście się zdarzają. W naszym zborze też takie sytuacje miały. Znamy naszego brata jednego, który był dłuższy czas nieczynny duchowo, a teraz jest aż bardzo aktywny. Więc to jest wielka radość, kiedy człowiek odzyskuje duchowy, zdrowy stan. I podobieństwo o zgubionej drachmie wyraża podobną myśl. Która kobieta, czytam od 8 wersetu 15 rozdziału Ewangelii Łukasza, która kobieta, gdy ma 10 drachm i straci jedną, nie zapala lampy, nie zamiata domu i nie szuka dokładnie, aż ją znajdzie. A kiedy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się razem ze mną, ponieważ znalazłam zgubioną drachmę. Taka też radość, mówię wam, będzie wśród aniołów Boga z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Myślę, że również jest bardzo zrozumiała ta myśl, bardzo oczywista, że chodzi o zagubionego grzesznika, który się odnajduje, który się nawraca. Ale dlaczego powiedziano, że wśród aniołów Boga będzie radość? To czyżby Pan Bóg się z tego nie cieszył? Nie. To jest innymi słowami wyrażona ta myśl, bo aniołowie otaczają tron Boży, prawda? Więc po prostu i aniołowie, i Pan Bóg będą się cieszyć z takiego nawracającego się grzesznika. I tu chciałbym, drodzy, trochę odbiec od tych wersetów i zastanowić się pokrótce nad naszą naturą jako ludzi. Ponieważ widzimy w tych przypowieściach jakby Boga szukającego zagubionego grzesznika. Ale czy grzesznik też musi coś zrobić, czy musi odpowiedzieć na Boży głos? Następne podobieństwo, którego nie chciałbym dzisiaj rozważać, mówi o synu marnotrawnym, który się zastanowił i który wraca do Boga. I chciałbym na chwilę zająć się sprawą naszej woli. Ona jest owszem osłabiona przez grzech, ale czy rzeczywiście nie odgrywa jakiejś roli. Czy człowiek nie ma jakiejś działki od Boga, można powiedzieć takiego działu wyznaczonego, w którym ma moc w jakiś sposób zachować się dobrze lub źle. I tutaj zobaczmy do przykładu Kaina. Wiemy, że Kain gniewał się na swojego brata Abla, ponieważ ofiara Abla spotkała się z uznaniem Boga Jahwe, natomiast ofiara Kaina nie bardzo się mu podobała. I zobaczmy, co Bóg mówi w Księdze Rodzaju, pierwszej Mojżeszowej, w 4 rozdziale, w wersecie 6, do Kaina. Pan zapytał Kaina, czemu się gniewasz i dlaczego się zasępiłeś? Byłbyś pogodny, gdybyś dobrze postępował. Jeżeli jednak nie będziesz dobrze czynił, to grzech czyhający się w pobliżu skusi cię, ty zaś masz nad nim panować. Grzech niejako czaił się u drzwi w dosłownym przekładzie Kaina. Był blisko niego, ale stopień, w jakim go dotknie lub czy w ogóle go dotknie i czy ogarnie jego życie, zależał od Kaina. Kain miał wpływ na to, na ile dopuści do siebie zło. I tu Pan Bóg wyraźnie mówi, ty zaś masz nad nim panować. I zastanówmy się, czy Słowo Boże gdzieś jeszcze właśnie o tym mówi, że człowiek, żeby się nawrócić do Boga, też musi wykonać jakiś swój ruch lub też, że może wykonać ruch niekorzystny dla siebie. Zobaczmy na przykład do Księgi Izajasza. 66 rozdział, werset 4, druga część tego wersetu. Wołałem, a nikt nie odpowiadał. Mówiłem, lecz nie słuchali, a czynili to, co złe w moich oczach, i wybierali to, w czym nie mam upodobania. Czy Bóg zakładał z góry, że ci ludzie go nie posłuchają? Nie, inaczej by nie mówił. Przemawiał, wzywał, a jednak wybierali to, co się mu nie podobało. Czyli jest taka możliwość, że człowiek okaże złą wolę i wtedy zaszkodzi sobie. Dlatego taki grzesznik, którego wzywa się do powrotu, jest tą zagubioną owcą, też musi wykonać swój ruch. Pasterz chce go zawrócić ze złej drogi, ale on musi na ten głos odpowiedzieć. Bardzo pomocny jest też fragment z Księgi Psalmów, Psalm 81, 12 i 13 werset, a nawet i 14. Mój lud jednak nie usłuchał mojego głosu, Izrael nie był mi uległy. Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, aby postępowali według własnych planów. Gdyby mój lud mnie słuchał, gdyby Izrael szedł moimi drogami, prędko poskromiłbym ich wrogów i podniósłbym rękę na ich ciemięzców. Czyli zobaczmy, Boża reakcja jest zależna od tego, jak się człowiek zachowa. Mój lud nie usłuchał głosu, Izrael był nieuległy, tak? I Bóg dopiero wtedy zostawił ich w zatwardziałości serca, aby postępowali według własnych zamysłów. Pan Bóg nie chciał, żeby tak było, ale zostawił pewien dział wolności dla ludzi, w których mogli decydować w swoim sumieniu, w swojej właśnie pewnej suwerenności, którą Bóg dał każdemu człowiekowi, który podejmuje autonomiczne decyzje. I tutaj też Pan Jezus takie ubolewanie przedstawia w Ewangelii według Mateusza, 23 rozdział, werset 37, nad Jerozolimą jego czasów, która najwyraźniej nie rozpoznała stosownego czasu. 23 rozdział, werset 37. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak gromadzi pod skrzydła swoje pisklęta, a nie chcieliście. Zobaczmy, ja chciałem, a wy nie chcieliście. Czyli ta Boża wola jest dobra dla człowieka, łaskawa. Człowiek ma za zadanie na nią odpowiedzieć. Ma powiedzieć tak jak Izajasz. Oto ja jestem, Panie, poślij mnie. Tak? Zareagować pozytywnie. Wiemy, że takimi przykładami pozytywnymi ludzi, którzy chcieli byli apostołowie. I taki ewangelista Mateusz, gdy został powołany, od razu poszedł. Zobaczmy do Mateusza, 9 rozdział. Kiedy Jezus odchodził stamtąd, zobaczył siedzącego w punkcie celnym człowieka, który miał na imię Mateusz, powiedział do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. I rzeczywiście człowiek ma możliwość odpowiedzieć na głos Boży. Bóg do niego przemawia, Bóg go ożywia swoim duchem, Ewangelia do niego trafia. I teraz czy człowiek na to odpowie? Jak zareaguje? To jest pytanie. List do Rzymian na przykład mówi o takiej odpowiedzi i w sposób pozytywny i negatywny. Zacznijmy od negatywnego. List do Rzymian, 2 rozdział, od wersetu 4. A może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i wielkoduszności i zapominając o tym, że dobroć Boga prowadzi cię do nawrócenia. Tak więc z powodu twojej zatwardziałości i niezdolnego do nawrócenia serca gromadzisz nad sobą gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według jego czynów. Tym, którzy wytrwale czynią dobro, dążą do chwały i szacunku i nieśmiertelności, da życie wieczne. Tym natomiast, którzy powodowani samolubną rywalizacją nie przyjmują prawdy, a ulegają nieprawości, gniew i złość. Utrapienie i ucisk każdemu człowiekowi, który czyni zło, najpierw Żydowi, potem Grekowi, chwałę natomiast i szacunek i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem Grekowi. Bóg bowiem nie ma względu na osobę. Czyli mamy tutaj obraz Pana Boga, który wzywa człowieka do nawrócenia. A człowiek niekiedy zatwardza swoje serce. Gromadzi ten gniew, lekceważy, że Bóg ciągle okazuje cierpliwość, ciągle wielkoduszny jest, czeka na ten ruch człowieka, żeby wreszcie się zastanowił nad swoim życiem. A człowiek jest nieraz takim duchowym samobójcą. Sam sobie szkodzi, najgorzej. Ale pokazane są też tu dobre osoby, które uwierzyły i które wytrwale czynią dobrze, dążą do chwały, do szacunku i nieśmiertelności. Te otrzymają życie wieczne. Te, które czynią dobro, czy to Żydzi, czy Grecy, czyli poganie. Bo Ewangelia ma w sobie cudowną moc, jeśli się ją przyjmuje. Pierwszy rozdział listu do Rzymian, werset 16. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii, gdyż jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Bo w niej objawia się sprawiedliwość Boga z wiary ku wierze, jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary będzie żył. Czyli tak chciałem, drodzy, wam przypomnieć, że jest ten pasterz kochający, jest ten wielki, cudowny Bóg Ojciec, który nie chce zguby żadnego grzesznika, ale poszukuje najdrobniejszej, najbardziej niepozornej, zaginionej owcy, najbardziej zranionej osoby i najbardziej niepozornej, takiej, z którą się nikt nie liczy, nawet nikt nie szanuje specjalnie w tym świecie. Bóg się każdym takim człowiekiem interesuje. Jednak też jest ważna odpowiedź człowieka. Pan Jezus mówi: ja chciałem, wy nie chcieliście. List do Rzymian mówi po prostu o ludziach, którzy jedni dążą do dobrych celów, drudzy nie. A zatem jest to jakoś w naszej gestii, że możemy obrać w życiu dobre cele lub złe. Oczywiście pierwsze działanie jest ze strony Boga. To Duch Święty, jak mówi 16 rozdział Ewangelii Jana, przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To Ewangelia jest głoszona i ona jest mocą Bożą. Grzesznik sam nie jest w stanie przyjść do Boga, jeżeli pierw Bóg nie wykona kroku. Ale też jest ważna nasza odpowiedź. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy pamiętali o tej cudownej miłości Bożej, gdzie Bóg nie chce zguby nikogo. Księga Ezechiela, 33 rozdział, werset 11, zawiera takie cudowne zapowiedzi Pana Boga, jak On podchodzi do ludzi. Ezechiela 33:11. Powiedz im: na moje życie wyrocznia Pana Boga. Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, lecz w odwróceniu się bezbożnego od jego postępowania, żeby żył. Odwróćcie się od waszych złych dróg. Dlaczego macie umierać w domu Izraela? Także jest miejsce na wezwanie Boże do nawrócenia. I jest miejsce na odpowiedź człowieka. Te rzeczy idą w parze, one się nie kłócą i nic to Panu Bogu nie szkodzi, jeśli człowiek nawet pogardzi zaproszeniem Bożym. Dlaczego? Bo człowiek zaszkodzi sam sobie. Zaszkodzi sam sobie. I gdyby nie było takiej wolności, nawet u grzeszników, w obraniu dobrej lub złej drogi, to jaka byłaby odpowiedzialność na sądzie ostatecznym? Był taki ojciec kościoła Ambrozjaster, taki pisarz wczesnochrześcijański, który napisał komentarz do listu do Rzymian. I w tym komentarzu napisał takie dwie zasady, że to łaska poprzedza zbawienie grzesznika, ale potępienie grzesznika poprzedza jego zły czyn, jego osobista wina. I to jest święta prawda. Gdyby człowiek nie mógł powiedzieć Bogu tak lub nie, gdyby nie miał zupełnego wyboru i na początku drogi przyjmując Ewangelię lub ją odrzucając, albo będąc już na drodze Bożej, nie miał wyboru odejść od rodziny Bożej, odejść od Boga, bo niektórzy tak czynią, wiemy, odpadają od wiary, to jaka byłaby odpowiedzialność na sądzie ostatecznym człowieka, jeżeli by nie miał możliwości podjęcia decyzji za Bogiem lub przeciw Niemu. Dlatego święta prawda jest taka, że Bóg pragnie zbawienia grzesznika, ale człowiek musi też coś zrobić. I zobaczmy do drugiego listu Piotra, 3, werset 9. Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, ale jest cierpliwy względem was, gdyż nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy się nawrócili. Czyli Boża cierpliwość jest cudowna, ale co człowiek ma zrobić? Nawrócić się, zareagować na Boży głos. I dalej apostoł Piotr powiada w wersecie 15, a cierpliwość naszego Pana uznajcie za ratunek. Tak jak to również umiłowany nasz brat Paweł napisał wam zgodnie z daną mu mądrością. Jak też we wszystkich listach, w których mówi o tym, w nich są pewne sprawy trudne do zrozumienia, które ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają, podobnie jak i pozostałe pisma, na własną zgubę. Trzeba przyznać, że niektóre pisma apostoła Pawła są trudne. Jednym z najtrudniejszych jest 9 rozdział listu do Rzymian. Jest to naprawdę trudny rozdział i na tym się wielu potknęło. I głoszą w oparciu o ten rozdział, że Bóg nie kocha wszystkich ludzi i nie chce wszystkich zbawić. Jednak jest to sprzeczne z całością Pisma Świętego, z duchem Słowa Bożego. I dlatego trzeba tutaj pewnej ostrożności. Jak czegoś nie rozumiemy, zostawić to, powierzyć to modlitwie Bogu. Natomiast pamiętajmy, że cierpliwość naszego Pana jest dla nas ratunkiem. I Bóg nie chce, żebyśmy gdzieś pobłądzili. Mamy zachętę w 18 wersecie, co mamy zamiast tego robić, i 17. Wy więc umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie też w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała i teraz, i do dnia wieczności. Amen. I tak chciałbym też podzielić się taką radą, której kiedyś udzielił brat Tozer, znany kaznodzieja, który zmarł w 1963 roku i autor w 1963. Pewien brat z jego zboru szedł na seminarium 3-letnie i pytał go, jakiej rady ten brat mu udziela. No bądź pewien, że jak pójdziesz na studia, to tam i w świetlicy, i tam po pokojach będą się spierać, która doktryna jest prawdziwa? Czy predestynacja, tak? Bezwarunkowe wybranie, tak? I pominięcie innych, tak? I to, że potępieni są ludzie z góry, bez względu na to, co uczynią. Czy też przeciwny, arminiański pogląd, kalwinizm czy arminianizm? On mówi, nie przyłączaj się w żaden sposób do tych dyskusji. Tęgie głowy sobie o wiele tęższe od twojej łamały nad tym głowę, rozmyślali różni myśliciele, i nie doszli w końcu do w pełni zadowalających wniosków. Ty nie przyłączaj się do tych sporów, idź do swojego pokoju i módl się. Zobaczysz, że miną 3 lata, oni dalej będą się spierać, ale ty będziesz znał Boga. I to jest ważne, żeby znać Boga osobiście, znać Jego serce, Jego usposobienie, poznawać charakter z całego Słowa Bożego i nie dać się zakuć w dyby fałszywych ludzkich poglądów. I tu wam teraz złożę takie oświadczenie osobiste. 20 lat temu, w 2001 roku, wyszedłem z organizacji Świadków Jehowy. Mija 20 lat, jak mam łączność z chrześcijaństwem ewangelicznym. I co wam mogę powiedzieć? Część chrześcijan ewangelicznych powiela te same błędy, co Świadkowie Jehowy. Tylko, że mają inne strażnice, że tak powiem. Mają, zamiast kierować się Biblią, i tu nie mówię o naszym zborze, bo muszę powiedzieć, że u nas, dzięki Bogu, większość, jak wszystkich znam, kieruje się Słowem Bożym i nie idą za ludźmi. Natomiast muszę powiedzieć, że część chrześcijan ewangelicznych różnych wyznań, albo tam nawet by po piersie Kalwinowi postawili i zapatrzeni są w Kalwina. I po prostu idą za jego nauką i założyli, tak jak świadkowie mają okulary strażnicy, tak niektórzy mają okulary Kalwina. Nie potrafią Biblii czytać swobodnie, naturalnie. Po prostu przez okulary Kalwina. Inni znowu przez okulary Lutra. Inni jeszcze przez Darbiego. Był taki przywódca też. Jeszcze przez innego. I chodzi o to, świadkowie mają swoje strażnice, ale swoje strażnice mają też część ewangelicznych chrześcijan. Ja nie mówię, że nie potrzeba kaznodziejów, że nie potrzeba dobrej literatury. Sam pracuję w dziedzinie literatury chrześcijańskiej. Jest potrzeba, ale na pierwszym miejscu Słowo Boże i mamy być Berejczykami, którzy oceniają nie tylko według litery, ale i według ducha, czy to, co się głosi, jest prawdą. Mamy być, jak mówią Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, werset 11. Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli słowo z całą gorliwością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. I to jest pierwsze spostrzeżenie, że część ewangelicznych chrześcijan też idzie za ludźmi. Po 20 latach mogę coś powiedzieć. Idą za ludźmi, ślepo idą za jakimiś też ulubionymi kaznodziejami. Poszliby za nimi do piekła. Niedawno osoba taka o Branhamie powiedziała, no jeżeli by on poszedł do piekła, to ja też za nim pójdę. Przynajmniej będę miała dobre towarzystwo. Chodzi o to, że niektórzy idą ślepo za ludźmi, za niektórymi kaznodziejami. Co oni nie powiedzą, zawsze za nimi pójdą. Nie za Panem Jezusem, nie za Słowem Bożym. I ślepo ich popierają. I ci ludzie coraz bardziej sobie pozwalają, mówią już niestworzone historie, bo wiedzą, że ich zwolennicy i tak ślepo za nim idą. Czyli część ewangelicznych chrześcijan ma coś w rodzaju może pojedynczego ciała kierowniczego czy poszczególnych jakichś guru, za którymi ślepo idą. To jest mój smutny wniosek po 20 latach kontaktu z ewangelicznym chrześcijaństwem. Ślepe pójście za jakąś nauką czy za jakimś człowiekiem, tak jak u Świadków Jehowy, tak samo tutaj część ludzi idzie za tym. Takie jest moje zrozumienie, to co widzę. Poza tym inna rzecz. Muszę powiedzieć, że u Świadków Jehowy nie było aż takiego hejtu, takiej wzajemnego zwalczania się, jak jest wśród niektórych chrześcijan. Na tych Facebookach, na tych forach, jak walczą ze sobą. Po prostu jeden drugiemu dogryza. U Świadków tego nie było, bo to było zakazane i tam był reżim. Za to można było być wykluczonym. Tutaj się za to może nie wyklucza, ale to też jest taki zły owoc, który mnie osobiście dotknął. Że część chrześcijan traci dużo czasu na spory. A ilu ludzi jest w potrzebie? Ilu ludzi jest w potrzebie materialnej czy duchowej, którzy elementarnych rzeczy nie wiedzą? Także to jest mój kolejny taki wniosek, a jeszcze taki trzeci. Łatwo się skreśla ludzi. U Świadków Jehowy łatwo skreślano ludzi. Z dnia na dzień można stać się było wrogiem. Można było być wykluczonym, napiętnowanym, złą opinię dorobiono, nawet dodatkowy życiorys komuś wymyślono, tak jak w moim przypadku, zupełnie mity. Ale niestety wśród ewangelicznych chrześcijan niektórzy też mają takie tendencje. Część jest zdrowych zborów, część jest właściwych, ale część potrafi człowieka odsunąć i patrzeć na człowieka nie według tego, jaki jest, że ma miłość do Boga, do Pana Jezusa, do Ewangelii, do bliźniego, ale patrzą według doktryny. Nie wierzy w to samo, co my? Nawet poprawnie wierzy, ale nie wierzy w to samo, co my? Odsuńmy go. Nieważne, czy jest inwalidą, czy jest samotny, odsuńmy go. I tak się robi, niestety. I tak się krzywdzi ludzi. Po 20 latach mogę coś powiedzieć. I z dnia na dzień można zrobić kogoś wrogiem w ewangelicznym chrześcijaństwie. Tak samo jak u świadków Jehowy. Więc jaki wniosek? Taki wniosek, drodzy, że na sekciarstwo nikt nie ma monopolu. Ono może wszędzie się tam pojawić, gdzie ludzie nie są przepojeni słowem i przykładem Pana Jezusa. Gdzie kierują się swoimi jakimiś cielesnymi czy przyziemnymi wzorcami, czy idą ślepo za jakimiś ludźmi, a nie za Słowem Bożym. Więc po prostu bądźmy pełni Ducha Bożego, pełni Ducha Chrystusowego, pełni miłości Bożej, a unikniemy tych pułapek. I ja dziękuję Bogu za te wszystkie zbory, za tych wszystkich też braci usługujących i za nasz zbór, gdzie nie ma tego, gdzie my potrafimy spokojnie z braćmi rozmawiać, bo dla nas najwyższym jest autorytetem Biblia. My nie zakładamy okularów, żeby czytać Biblię, różnych autorytetów. Cenimy braci wykładowców Słowa Bożego, mamy różne książki, ale nie przeceniamy ich. I dziękujmy Bogu za nasz zbór, że staramy się trzymać linii biblijnej, bo wszędzie tam, gdzie idą za ludźmi, gdzie po prostu zaczynają odchodzić od Słowa Bożego, jest problem. I kiedyś mój przyjaciel Raymond Franz, były członek ciała kierowniczego Świadków Jehowy, z którym korespondowałem jakieś 11 lat i spotkałem się z nim kiedyś też i byłem jego tłumaczem, napisał taką mądrą rzecz, że jest wielu ludzi, którzy przyznaje się do Jezusa Chrystusa, opowiada się za Jezusem Chrystusem, ale niewielu jest takich, którzy idą za Jego duchem i za Jego nauką w życiu codziennym, a zwłaszcza w relacjach z drugim człowiekiem. I to jest wielka prawda. I to jest wielka prawda. Dlatego, drodzy, nie chciałem was zasmucić, ale pokazać wam, że po prostu idźmy za Bogiem. Bądźmy tymi owieczkami posłusznymi. Bądźmy tymi, którzy reagują na Boży głos. Bądźmy tymi, którzy widzą Boga wspaniałego, pełnego miłości i łaski, cudownego, który nie chce nic złego dla swojego stworzenia, który owszem dopuszcza zło ze swoich wiadomych mu powodów, ale miejmy Boga takiego, jakiego objawia Biblia. Nie dajmy nigdy się wpędzić w jakąś ślepą uliczkę, która ogranicza miłość Bożą, ogranicza dobroć Bożą. I bądźmy tymi, od których bije ten Duch Chrystusa, Duch miłości, Duch prawdy, Duch świętości. A będzie dobrze. Zobaczycie, że będzie wtedy dobrze. Amen.